Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wyników grupy Santander Bank Polska za 9 miesięcy 2023 roku. Dzisiejszą prezentację poprowadzą pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO Santander Bank Polska, i pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za plan rachunkowości i kontroli finansowej. Zanim rozpoczniemy prezentację, chciałabym przypomnieć Państwu, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając je do mnie bezpośrednio e-mailem. Prezentacja jest dostępna na stronie www.relacjeinwestorskich Santander Bank Polska. A teraz zaczynajmy. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję Agnieszka. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam na podsumowaniu wyników. Zacznę jednak od krótkiej informacji na temat naszych działań pomocowych dla klientów, których dotknęła powódź na południu Polski. Jak zawsze podkreślałem, z powagą realizujemy misję pomagania klientom w ważnych sprawach. Dlatego też jako jeden z pierwszych banków udostępniliśmy rozwiązania pomocowe i to zarówno oparte na sektorowych moratoriach, jak i wnioski do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który, przypominam, jest finansowany przez banki. Jesteśmy także gotowi do rozwiązań niestandardowych, indywidualnych, dopasowanych do konkretnej sytuacji firmy. Przekazaliśmy 1,5 miliona na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi, w tym od banku 1,5 miliona ze zbiórki, którą prowadziliśmy. To druga w kwartale akcja charytatywna, bo w pierwszej również zebraliśmy 1,5 miliona i była to akcja na pomoc dziecięcym oddziałom onkologicznym. Tutaj podobnie przekazaliśmy z banku 1,5 miliona było dodatkowej zbiórki. Obserwujemy, że skala strat wywołanych powodzią wśród naszych klientów jest mniejsza niż początkowo zakładaliśmy i wniosków o tak zwaną pomoc moratoryjną uzyskaliśmy od klientów indywidualnych 75, z firm 3, a wniosków do Funduszu Wsparcia Kredytowego 56. Także wpływy tego zdarzenia na rezerwy jest zatem nieznaczny. Wracając do wyników, w dużym skrócie, po trzech kwartałach wypracowaliśmy 5,8 miliarda zysku brutto. W samym trzecim kwartale osiągnęliśmy 2,6 miliarda zysku brutto. Obciążenia związane z podatkami po trzech kwartałach wyniosły 2,3 miliarda. Koszty regulacyjne to jest następne 284 miliony złotych. Także w sumie to ponad 2,6 miliarda obciążeń. No i tutaj, jak Państwo spojrzycie na nasz zysk brutto, no czyli to jest obciążenia są równe wynikowi po trzech kwartałach. Przejdźmy do slajdu siódmego. Jak Państwo widzicie, tutaj podstawowe dane operacyjne, rośnie liczba klientów cyfrowych, klientów mobilnych, tych cyfrowych to 4,4 miliona, korzystających z apki 3,5 miliona. W banku liczba klientów digital o 7% rok do roku rośnie, używających apki o 12%. Jak spojrzymy na bilans, depozyty klientów rosną o 4%. Portfel kredytów brutto natomiast wzrósł w ujęciu rocznym o 8% i to już jest prawie 200 miliardów złotych, dokładnie 198. Aktywa wzrosły o 5%, fundusze klientów to 241 miliardów, tu jest wzrost o 6% rok do roku. Slajd 8 mówi o podstawowych wynikach finansowych, a więc po trzech kwartałach 4,3 miliarda. W samym trzecim kwartale zysk netto to 1 miliard 939 milionów. Wynik z tytułu odsetek po trzech kwartałach 10 miliardów 249 milionów, to jest wzrost o 6%. Gdybyśmy uwzględnili wpływ wakacji, tak zwanych wakacji kredytowych, to ten wzrost by było 7%. W samym trzecim kwartale wynik odsetowy wyniósł 3,6% i było 5% wzrosło w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Wynik prowizyjny 2 miliardy 184 miliony w stosunku rocznym, wzrost o 9%. W samym trzecim kwartale 727 milionów, wyższe o 9% rok do roku. Dochody ogółem wyniosły 12,7 miliarda i tutaj wzrost o 7% rok do roku. Widzicie Państwo tutaj naszą pozycję kapitałową na wysokim poziomie. ROI dla grupy to 20,5%, bardzo dobre wskaźniki płynnościowe, LCR 206%. Slajd 10 i 12 to są informacje z poszczególnych segmentów o nowościach, nowych produktach, usługach. Przejdźmy może do slajdu 13. I tutaj już mamy dane dotyczące sprzedaży na poszczególnych segmentach klientowskich. Zacznijmy od detalu. 4,7 miliona kont osobistych. To jest o 5% więcej niż rok temu. W trzecim kwartale otworzyliśmy 125 tysięcy złotowych kont osobistych. I to jest również dobra dynamika do drugiego kwartału tego roku. 13% wzrostu. W ciągu trzech kwartałów udzieliliśmy 9,3 miliarda kredytów hipotecznych. W samym trzecim kwartale było to 2,2 miliarda. 95% tego nowo udzielonego portfela zostało udzielone na okresowej stałej stopie. Także już łączny udział kredytów z okresową stałą stopą na 5 lat w całym portfelu kredytów hipotecznych zbliża się do 40%, jest dokładnie po wrześniu 39,5%. W trzecim kwartale udzieliliśmy 3 miliardy kredytów gotówkowych. Jest to więcej niż w poprzednim kwartale i aż o 27% więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Także tutaj widać, że cały czas bardzo mocno rośniemy w tym segmencie produktowym. Również jeżeli chodzi o sprzedaż przez kanały zdalne kredytów gotówkowych. Sprzedaż funduszy netto, funduszy inwestycyjnych netto wyniosła 1,5 miliarda. TFI na koniec trzeciego kwartału, aktywa detaliczne naszego TFI to 22,7 miliarda, udział w rynku to już 10,8%. W segmencie MŚP też bardzo dobre wyniki. W trzecim kwartale otworzyliśmy ponad 18 tysięcy kont firmowych, zdecydowanie więcej niż w drugim kwartale i o 18% więcej niż w ubiegłym roku, w trzecim kwartale. W tym roku łącznie już otworzyliśmy 50 tysięcy kont dla segmentu MŚP. Jeżeli chodzi o kredyty dla MŚP, kwota udzielonych kredytów to 1,3 miliarda w trzecim kwartale. Po trzech kwartałach to są 4 miliardy. Bardzo dobra również sprzedaż w tym segmencie produktów leasingowych. 3,1 miliarda. I jest to wzrost o 11% rok do roku. Bankowości korporacyjnej, tutaj dzięki rozwojowi naszej oferty cyfrowej jest wzrost zarówno jeżeli chodzi o liczbę klientów mobilnych, jest dobry wzrost, bardzo dobry wzrost, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o dochody kredytowe, 7% rok do roku, bardzo dobry wzrost dochodów FX-owych, 13%. Z kolei bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej dwucyfrowe, bardzo mocne wzrosty przy doradztwie przy M&A-ach, 65% rok do roku, przychody z usług na rynku kapitałowym 77% rok do roku, także trade finance, przychody z usług finansowania handlu, wzrost o 26% rok do roku, więc też bardzo mocny kwartał sprzedażowo dla CIB, czyli naszej korporacyjnej inwestycyjnej bankowości. Przejdźmy do bilansu. Kredyty brutto, slajd numer 15. Wspominałem na poziomie skonsolidowanym 8% wzrostu w ujęciu rocznym i również kontynuacja wzrostu kwartał do kwartału o 2%. Fundusze klientów na slajdzie 16, wspomniany wzrost depozytów o 4% do ponad 218 miliardów złotych. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się o 7,7 miliarda. Tutaj zdecydowany wzrost na depozytach detalicznych, prawie 10 miliardów i spadek 2,2 miliarda na depozytach biznesowych. Ok, rachunek wyników rozpoczyna slajd 17, wynik odsetkowy i marża. Wynik odsetkowy 3,6 miliarda wzrósł i to jest wzrost 9% do poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym przychody odsetkowe wzrosły w tempie 3%, koszty odsetkowe zmniejszyły się o 3%. Marża odsetkowa netto za trzeci kwartał wyniosła 5,37%. Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy przy poprzednich konferencjach, utrzymuje się ona na stabilnym poziomie. Przejdźmy do slajdu 18, wynik z tytułu prowizji. W ciągu trzech kwartałów ten wynik to już 2,2 miliarda, wzrost o 9%. Tutaj ten wzrost to jest przede wszystkim wzrost aktywności naszych klientów i to prowizje walutowe, działalności maklerskiej, zarządzanie aktywami. To są dwucyfrowe istotne wzrosty. W ujęciu rocznym również bardzo mocne wzrosty za zarządzanie aktywami. Prowizje ubezpieczeniowe rosną o 22% rok do roku. W działalności maklerskiej o 20%. W ujęciu kwartalnym bardzo dobre wyniki na prowizjach kredytowych, wzrost o 9%. Kwartał do kwartału kartowe rosną o 3%. Ubezpieczeniowe 4%. Więc dobre, solidne wyniki wynikające z wzrostu aktywności naszych klientów odzwierciedlają się w tym wyniku z tytułu prowizji. Slajd 19, dochody. Podsumujący więc po trzech kwartałach 12,7 miliarda, wzrost o 7%. Gdybyśmy uwzględnili tak zwane wakacje kredytowe, dochody ogółem rosłyby o 8%. Rok do roku i 4% w kwartał do kwartału. Slajd 20, koszty operacyjne. Te koszty operacyjne po trzech kwartałach to 3,8 miliarda. To jest wzrost o 9%. Główne czynniki wzrostu to BFG. Tu przypomnę, że zapłaciliśmy 250 milionów. Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zeszłym roku, w tym okresie to było 175 milionów, więc istotna różnica. Gdybyśmy wyłączyli te koszty, to ten wzrost by ogółem by wyniósł 8% i tutaj jest głównie inflacja, ale również regulacja wynagrodzeń oraz koszty IT. Koszty pracownicze wzrosły o 9%. Jest to efekt przeglądu wynagrodzeń, no i tego, co dzieje się na rynku, jaka jest presja, jeżeli chodzi o wzrost właśnie kosztów pracowniczych. Tak jak podkreślaliśmy już wielokrotnie, my nie robimy z tego jednorazowego działania, jest to ciągły przegląd na podstawie badań, które dostajemy, które porównują nasz poziom wynagrodzeń do sektora, czy do całej gospodarki, czy sektora usług. Koszty administracyjne po pominięciu kosztów regulacyjnych 8%. Wskaźnik efektywności naszego działania, czyli cost to income po trzech kwartałach jest na poziomie 30%. Slajd 21 to rezerwy. Łączny wynik odpisów netto po trzech kwartałach wyniósł 908 milionów. W samym trzecim kwartale to 297. Koszty ryzyka jest koszt ryzyka jest na stabilnym poziomie, to jest 70 bipsów. Wynik na odpisach po trzech kwartałach jest zbliżony do tego ubiegłorocznego. W trzecim kwartale nie było żadnych istotnych zdarzeń jednorazowych w zakresie zmian, czy to metodologii, czy modeli, czy parametrów wykorzystywanych do wyliczania odpisów. We wrześniu przeklasyfikowaliśmy znaczącą ekspozycję korporacyjną do portfela niepracującego, co przełożyło się na wzrost udziału portfela niepracującego, jednak wciąż jest on na bezpiecznym poziomie poniżej 5%. Jakość portfeli kredytowych oceniam jako na dobrą. Kluczowe wskaźniki ryzyka utrzymują się na stabilnym poziomie. Slajd 22, podatek bankowy i koszty regulacyjne. No tutaj już na wstępie dużo powiedziałem. Te obciążenia podatkowe regulacyjne, 2,6 miliarda, naprawdę ogromne. Slajd 23, podsumowując, tutaj Państwo macie informację również o kosztach ryzyka prawnego, które po trzech kwartałach wyniosły ponad 1,6 miliarda, ale oczywiście podsumowując ten kwartał, jak Państwo widzicie, zarówno z punktu widzenia biznesowego, sprzedażowego, to był bardzo dobry kwartał. Osiągnęliśmy nasze cele. Oceniam zarówno ten kwartał, jak i całe trzy kwartały naprawdę bardzo dobrze. Mieliśmy dużo pytań po drugim kwartale dotyczących kontynuacji wzrostu naszych udziałów i wolumenów kredytowych. Ten kwartał potwierdził, że to nie było tymczasowe, że to już jest w tej chwili trend. Rośniemy szybciej niż rynek, rozwijamy się, nasz model biznesowy, doświadczenie klienta, jakość tego, co i wartość, którą oferujemy klientom przynosi bardzo dobre rezultaty, jest odzwierciedlone w naszym rachunku wyników. Teraz zapraszam Państwa do pytań.
Kilka pytań już przyszło, ja je pogrupowałem, możemy zacząć od tych dotyczących może Franku? Czy chcesz, żebym ja wziął marżę najpierw?
To weź najpierw marżę, a ja za chwilę ciągnę.
Dobrze. Tak, o marży odsetkowej jest kilka rzeczy. Jest mowa o, w trzecim kwartale zobaczyliśmy imponujący wzrost marży odsetkowej, czy jest ona do utrzymania, jaki przewidujecie poziom w 25. Jest pytanie też o wrażliwość marży odsetkowej na obniżkę stóp procentowych od stóp punktów bazowych i ogólnie pytanie o perspektywę obniżek stóp procentowych, biorąc pod uwagę to, co powiedział ostatnio prezes NBP o możliwości obniżki już w drugim kwartale 25 i czy ostatnie dane na zasadzie zmieniają nasz pogląd na trajektorię stóp i co za tym idzie marży odsetkowej. To jest cztery pytania odnośnie tego tematu. Może zaczynając od perspektyw stóp, wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy pierwsze obniżki stóp procentowych przyjdą. Jak mówimy, co kwartał przygotowujemy się na ten scenariusz, obniżając naszą wrażliwość wyniku odsetkowego na obniżki stóp procentowych. Nie można wykluczyć oczywiście tego, że taka obniżka będzie miała miejsce już nawet w marcu po kolejnej projekcji, póki co czekamy na projekcję listopadową. Nam się wydaje, że biorąc pod uwagę ścieżkę inflacji, która jest wciąż w górę, marzec to jest taki moment dosyć trudny, nawet biorąc pod uwagę ostatnio na obszarze zagranicznej, które moim zdaniem też się nie wpasowują jakoś w ogólny obraz sytuacji makro, więc poczekajmy na więcej informacji. Już kiedyś była takie informacje, że miesięczne dane nie składały się na solidny wzrost gospodarczy, a później kwartalne jednak pokazały, że ten wzrost PKB jest. Więc my na dzisiaj nie zmieniamy prognozy PKB w okolicach 3% w tym roku, 3,5% w przyszłym roku. I pierwsza obniżka stuprocentowych raczej mniej więcej w połowie roku, bardziej po lipcowej projekcji niż po marcowej. Ale ponieważ tej marcowej nie można wykluczyć, no to też biorąc pod uwagę to, jak na przykład oferujemy jakie stawki depozytowe na dłuższe terminy, no to musimy takie ryzyko oczywiście brać pod uwagę. I skala obniżki stuprocentowych spodziewamy się w okolicach 100 punktów bazowych w przyszłym roku. I jaki byłby tego efekt? No wpływ na marżę, w związku z tym też co komunikowaliśmy wcześniej, jaki mamy udział kredytów na stałą stopę, czy to kontraktualnie na stałą, czy zahedżowanych na stałą stopę procentową. Ten udział w trzecim kwartale wzrósł o kolejnych kilka punktów procentowych, o 6 do poziomu prawie 45%. I co za tym idzie, wpływ na marżę odsetkową 100 punktów bazowych. Oczywiście to przy założeniu stałego bilansu, w horyzoncie 12 miesięcy i tak dalej. To jest w okolicach 10-20 punktów bazowych. No i to chyba wszystko w tym temacie. Oczywiście założenie jest takie, że obniżki stuprocentowe będą też offsetowane przez wzrost wolumenów, który jak widać w kolejnym kwartale dzisiaj pokazaliśmy bardzo solidny i o tym odniesiemy się może później jeszcze, bo tutaj też pojawiają się pytania odnośnie wolumenów.
Dobrze, o frankach, stąd wynika taki niski poziom, które części naszego portfolio będą wymagały następnego dotworzenia. Ten poziom jest w naszej ocenie jest adekwatny. Nie uważam, że on jest niski, jest adekwatny, wynikający z naszych modeli. Te dodatkowe rzeczy, które dotworzyliśmy w tym kwartale, były związane z kosztami prawnymi i kosztami ugód, które podpisaliśmy. To już jest prawie 12 tysięcy ugód, które uważamy są najlepszym rozwiązaniem. Ten portfel, jak rozumiem to pytanie, dzielimy na ten portfel, który jest portfelem aktywnym i portfelem nieaktywnym, czyli tym, który jest spłacony. Tam mamy niewielki procent pozwów, jeżeli chodzi o ten portfel kredytów hipotecznych w walucie i tam jest bardzo niewielki procent, tak jak powiedziałem, pozwów na dzień dzisiejszy. Także ten poziom rezerw, który mamy, uważamy za adekwatny. Oczywiście będziemy również przeglądać to w czwartym kwartale i w zależności od tego, jak sytuacja będzie się kształtowała, będziemy ewentualnie korygować nasze modele. Jest takie pytanie, może tam na samym końcu, Maciej, ja spojrzałem, w swojej strategii PKO BP założyło bardzo agresywny wzrost liczby klientów. Jak zamierzacie się bronić przed utratą swoich klientów? Tutaj jestem trochę skonfundowany, bo nie wiem, czy Państwo słuchali tego, co ja prezentowałem. My rośniemy i to tutaj się przed niczym nie bronimy. My rośniemy, lubimy oczywiście konkurować bardzo. Nie mamy żadnych przewidywań dotyczących spadku ilości naszych klientów, wręcz przeciwnie. Jak widać, nasz model biznesowy, nasza strategia działają. Oczywiście cały czas ją będziemy korygować, dostosowywać do potrzeb klientów. Uważamy, że naszą dużą przewagą jest doświadczenie i wartość, doświadczenie klienta, które oferujemy, wartość, którą dla klienta tworzymy i uważamy, że ten model biznesowy i te rozwiązania w sposób trwały będą nam przynosiły zarówno wzrost ilości klientów, jak i wzrost dochodowości naszego banku. Czy widzimy możliwość rozszerzenia tak zwanych wakacji kredytowych dla klientów, którzy są niedobrej sytuacji, vulnerable customers. To jest oczywiście moja opinia, ale wydaje się, że strona publiczna już nie będzie dalej prowadziła tego typu działań wywłaszczeniowych banków. Także tutaj oczywiście razem ze wszystkimi, z sektorem, ze Związków Banków Polskich będziemy bardzo mocno ze stroną publiczną jeszcze raz, gdyby się takie pomysły pojawiły, rozmawiać na ten temat. Przypominam, że wakacje kredytowe każdy z banków ma w swojej ofercie jako produkt i przypominam, że mamy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I to uważamy za rozwiązania komercyjne, za rozwiązania właściwe, które odpowiadają również na potrzeby tych klientów, którzy mają, czy oczekują pomocy. Jaki był wpływ programu stymulującego, jak rozumiem, sprzedaż mortgage'ów? On był bardzo istotny. Niewątpliwie ta słabsza sprzedaż w trzecim kwartale jest również wynikiem tego oczekiwań klientów dotyczących nowego programu rządowego. Jak Państwo wiecie, on jest cały czas dyskutowany, są różnice zdań w koalicji. No to wpływa na to, że klienci również wyczekują na ostateczne rozwiązanie, które miałoby wspomóc klientów, którzy chcą zakupić nieruchomość. No ale w trzecim kwartale ta sprzedaż była niższa. Widzimy, że na rynku również nieruchomości, widzimy z działań deweloperów, że jest jednak niepewność co do dalszego rozwoju tego rynku.
Ja może przypomnę te dane za poprzednie kwartały, bo o tym mówiliśmy na poprzednich konferencjach. Na slajdzie 25 mają Państwo sprzedaż kwartał po kwartale kredytów hipotecznych i w pierwszym kwartale udział programu BK 2% w tej sprzedaży to było ponad 3/4, 76%. W drugim kwartale ten udział był 23,3. No w trzecim kwartale już tego nie ma. Czyli no, jak patrzymy na dane oczywiście za łącznie, za trzy kwartały, to ten wpływ jest istotny. Czyli może ciągnąć temat wolumenów. Są pytania jeszcze o ten wzrost kredytów w segmencie korporacyjnym. W kolejnych kwartałach, w 25, biorąc pod uwagę odblokowanie funduszy unijnych i tak dalej.
No tutaj jesteśmy optymistami. Tutaj mamy rozpędzoną maszynę. W zeszłym roku bardzo dużo zainwestowaliśmy również w rozwiązania cyfrowe dla tego segmentu klientów. Zainwestowaliśmy w budowanie kompetencji naszych bankierów, w nowe linie produktowe i zbudowaliśmy wartość, którą teraz monetyzujemy. I to widać zarówno jeżeli chodzi o wzrost na naszych klientach, jak i akwizycje nowych klientów. Także z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak jak poprzednio mówiliśmy z Maciejem, tam nie ma żadnego kompromisu co do ryzyka czy do zwrotu ze sprzedaży tych kredytów. Jest bardzo dobra oferta, doceniana przez klienta jako rzeczywiste rozwiązywanie problemów klienta czy odpowiadanie na jego potrzeby. I tutaj widać, że rośniemy szybciej niż rynek i naszą ambicją jest dalszy wzrost w tym segmencie. A oczywiście te recovery funds, te wszystkie inwestycje, które mamy nadzieję ruszą również publiczne, one również pociągną inwestycje prywatne, więc tutaj jeszcze byśmy się spodziewali akceleracji tego wzrostu.
Mieliśmy jeszcze jedno pytanie przyszło w międzyczasie dotyczące naszej strategii, jeśli chodzi o ugody i ogólnie podejście do portfela frankowego, ale wydaje mi się, że to już na początku wszystko opowiedziałeś. No i jest grupa pytań o NPL, czyli skąd wynika wzrost wskaźnika NPL w trzecim kwartale o 30 pipsów, dwa takie pytania nawet, i czy NPL ratio zostanie poniżej 5% i w związku z tym nie będzie stwarzał ryzyka dla wypłaty dywidendy. To wydaje mi się, że powóz to w trakcie prezentacji Michał już powiedział. Mieliśmy przeklasyfikowanie dotyczące ekspozycji korporacyjnej i to odpowiada za ten wzrost. Jednocześnie ta ekspozycja jest na mniejszym coverage'u niż średnio, stąd też spadek coverage'a średnio. A co do 5%, to też chyba ty, Michał, mówiłeś, nie? Że tak, jesteśmy na bezpiecznym poziomie tak. Przekraczającym 5% i spodziewamy się, że tak zostanie.
Tak jest, tak zostanie. Znaczy nie przekroczymy
5%. Aga, wydaje mi się, że o wszystkim powiedzieliśmy. Chyba, że coś ominęliśmy w tym napływie pytań, ale nie wydaje mi się.
Nie, nie dostałam już więcej pytań, także myślę, że na wszystkie odpowiedzieliśmy.
Jeśli się pojawią w tak zwanym międzyczasie, to oczywiście zapraszamy do kontaktu i do lektury raportu. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.